Chciałam powitać Państwa, drodzy Państwo, efektem dźwiękowym prosto z Jankówki. To po prostu gruba gałąź, która wędruje w lewo i w prawo po tej wyjątkowej rzeczce. A to wszystko po to, gdyby Państwo narzekali, że mało jeszcze tej wody z nieba, to proszę bardzo, mamy także dookoła siebie wodę. Dookoła siebie wodę podczas tych naszych podróży małych i dużych, tym razem w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy na grodzisku Żmijowiska. Drodzy Państwo, Europejski Dni Archeologii 2023, Chodlik, Żmijowiska i Kłodnica. To są te ważne adresy i miejsca. Akurat nasz wóz transmisyjny stanął właśnie tuż przy grodzisku Żmijowiska, tuż obok owej Jankówki. Muszę Państwu powiedzieć, że trzeba wziąć naprawdę głęboki oddech, jeśli chodzi o te kwestie pogodowe, ale pogoda na mnie straszna, zwłaszcza, że spoglądając tak po tych wszystkich polach i po tych zielonych, wyjątkowych terenach, widzimy, że gdzieś tam na horyzoncie odrobinę jakby się przecierało, odrobinę jakby słońce chciało tutaj zawitać. A żeby się rozgrzać, drodzy Państwo, to mamy chociażby w planie obróbkę krzemienia, w tym niecenie i krzesanie ognia oczywiście też. Mamy także tkanie krajek, rekonstrukcję zabytków archeologicznych, model wykopu archeologicznego i warsztat opisu zabytków. Dużo wydarzeń i dla tych młodszych, i dla tych starszych, dlatego zapraszamy Państwa. Oczywiście zapraszamy także pod nasz wóz transmisyjny, oczywiście logo Polskiego Radia Lublin, bardzo widoczne z daleka, gdzieś tutaj na tych zielonościach, a to wszystko po to, żeby Państwo mieli szansę skorzystać chociażby z gadżetów od Polskiego Radia Lublin. Drodzy Państwo, nasza ekipa naprawdę dość spora. Wczesnych godzin porannych jesteśmy już tutaj w grodzisku Żmijowiska. Paweł Pikul, obsługa audio i wideo. Krzysztof Kosior, realizacja wozu transmisyjnego i oczywiście Bogusław Wichrowski, realizator ze studia R2 w Lublinie. Drodzy Państwo, witamy Państwa tutaj po to, żeby zachęcić i zaprosić do tych działań archeologicznych, bo to nie dość, że kwestie edukacyjne, no to także dobra zabawa, tak na dobry początek wakacji. Bo ta końcówka czerwca to przecież początek wakacji, który już odczuwają uczniowie. I dzisiaj tych uczniów naprawdę gorąco zapraszamy. Ale drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tych wszystkich akcentów wyjątkowych, archeologicznych, to jeszcze tak wraz z tym prądem wody będziemy płynąć ku Atlasowi. Atlasowi historycznemu i oczywiście Magda Grydniewska.
Duże, małe i duże.
A gdyby ktoś z Państwa, z naszych radiosłuchaczy, podpytywał, jakimż to środkiem transportu można podróżować w podróżach małych i dużych, no to wtedy, kiedy tak dużo wody dookoła i tej z nieba, bo deszczyk cały czas nas tutaj błogosławi, a także tej dookoła nas, no to powiedziałabym, że taką dłubanką, panie Pawle, tutaj zwracam się do naszego pierwszego gościa, Paweł Lis, kierownik oddziału Grodzisko Żmijowiska Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Oczywiście, jeśli chodzi o środki transportu wodnego, to takie łodzie, tak zwane jednopienne dłubanki we wczesnym średniowieczu, czyli w dobie Słowian, były jak najbardziej popularne. Co prawda, na naszym terenie jeszcze pozostałości takich nie odkryliśmy, ale jednak chcieliśmy zaprezentować naszym gościom, jak mogły one wyglądać.
Ja myślę, że na dzisiaj przejdźmy się tutaj może po grodzisku. Tak naprawdę ważne pytanie, które być może będą kierowali tutaj turyści przychodzący na grodzisko, panie Pawle, to jest takie, jak wtedy radzono sobie z takimi uciążliwymi opadami deszczu. My mamy dzisiaj parasol nowoczesny, taki rodem z XXI wieku, a wtedy?
Myślę, że wtedy nie przejmowano się takimi dolegliwościami. Oczywiście domostwa były zabezpieczone przed deszczem, przed opadami. Gęste strzechy z trzciny te domy pokrywały. Natomiast całe życie Słowian było bardzo dostosowane do środowiska. Zarówno do pór roku, jak i do zastanej sytuacji. Jeśli padał deszcz, po prostu wstrzymywano wszelkie prace i czekano, aż pogoda się poprawi.
My nie czekamy tak naprawdę, drodzy Państwo. Cały czas, jak Państwo słyszą, nasze agregaty prądotwórcze pracują. Nasz wóz transmisyjny pracuje specjalnie dla Państwa, a my podziwiamy Grodzisko w deszczu, choć tak delikatnie, jak już zaznaczałam, gdzieś tam z jednej strony chyba się zaczyna ten deszcz nam tutaj przecierać. Gdzie jesteśmy tak naprawdę? Informacja, Panie Pawle, dla tych, którzy być może jeszcze na swoim turystycznym i podróżniczym szlaku nie trafili tutaj.
Proszę Państwa, jesteśmy w zachodniej Lubelszczyźnie, konkretnie w krainie zwanej Kotliną Chodelską. Jest to miejsce w skali Polski na mapie archeologicznej unikalne. Tutaj w odległości 15-16 kilometrów zachowały się relikty aż czterech grodzisk obronnych słowiańskich, począwszy od Chodlika, przez Żmijowiska, Kłodnice i przy ujściu Chodelki do Wisły w Podgórzu. Także miejsce jest wyjątkowe. Może trochę być mylące określenie tego miejsca jako muzeum, bo wszystkim nam się muzeum kojarzy z salami wystawowymi, z gablotami.
Tu jest brzmią takie oto ostrzegawcze tabliczki, nie dotykać, nie
tak
ruszać.
Tak jest.
Państwo proponują coś zupełnie innego i to już proponowali Państwo to lata temu, kiedy jeszcze tak naprawdę te muzea interaktywne nie były tak znane. Państwo po prostu zapraszają nas tutaj na warsztaty po to, żeby właśnie dotknąć, pobrudzić się, posmakować.
Tak, ale to wynika troszkę z czegoś innego. Jesteśmy na bardzo ważnym stanowisku archeologicznym i misją Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym jest aktywna ochrona tego miejsca. Żeby popularyzować wiedzę o nim, stwierdziliśmy, że nie będziemy budować tutaj pawilonów wystawowych, tylko zaprosimy właśnie ludzi po to, żeby mogli aktywnie uczestniczyć, aktywnie poznawać i zgłębiać naszą wiedzę archeologiczną o świecie i dawnych Słowian, ale też różnych innych kultur pradziejowych. To jest troszkę tak zgodnie z wytyczną, którą kiedyś słyszałem, że powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, daj mi spróbować, a zrozumiem. I to nam przyświeca.
To prawda, to jest znana dewiza, chociażby montessoriańska, Marii Montessori, dewiza pedagogów, wielu pedagogów, a propos tych najmłodszych, bo tych najmłodszych także dzisiaj właśnie do Żmijowisk zapraszamy, prawda, na warsztaty. Mają szansę chociażby w piaskownicy się pobawić, ale to taka szczególna piaskownica.
Jak najbardziej. Do tej pory warsztaty archeologii doświadczalnej w naszej placówce miały charakter badawczy. W tej chwili stwierdziliśmy, że trzeba pójść w dalej posunięto edukację i zaprosiliśmy tutaj specjalistów od tego, żeby zaprezentowali wiedzę archeologiczną w sposób przystępny dla dzieciaków, żeby poznawały archeologię poprzez zabawę.
Jeszcze koniecznie naszkicujmy tak odrobinę, choć dzięki uprzejmości pracy dzisiaj Pawła możemy także to pokazać naszym i widzom, i radiosłuchaczom. Jesteśmy w bardzo pięknym terenie, ale ktoś z przyjeżdżających właśnie teraz tutaj turystów mógłby powiedzieć, tak w szczerym polu.
Ale to jest zamierzony efekt. Po prostu na tym ten teren jest objęty tak zwanym obszarem chronionym środowiska kulturowego, więc my tutaj planując zagospodarowanie tego stanowiska archeologicznego i przystosowanie go do udostępnienia zwiedzającym, chcieliśmy do niezbędnego minimum ograniczyć współczesną infrastrukturę. W tej chwili rzeczywiście jest wydarzenie, jest mnóstwo samochodów na parkingu i to może wyglądać troszkę nie tak, jak wygląda na co dzień. Natomiast ci, którzy odwiedzą to miejsce w dniu codziennym...
Na przykład rowerem. A szlak rowerowy jak najbardziej tutaj prowadzi?
A na przykład kajakiem, spływ rzeką Chodelką.
Już niekoniecznie taką dłubanką.
Niekoniecznie, ale spływy kajakowe też są organizowane. I wtedy naprawdę zobaczą kawał tego oryginalnego krajobrazu kulturowego, wywodzącego się rodem wręcz ze średniowiecza, który my tylko naszymi rekonstrukcjami troszeczkę uzupełniliśmy.
A te rekonstrukcje to chociażby zadaszenia, widzimy też już dym, ognisko, więc są tam ludzie, dzieje się.
Tak, te obiekty, te rekonstrukcje chat nie powstały tylko jako pewnego rodzaju scenografia, ale przy działaniach archeologii eksperymentalnej jest to odtworzenie pewnego środowiska, w którym realizowano pewne działania, na przykład wytwórczość garncarską. Pierwsze nasze próby odtwarzania ceramiki wczesnośredniowiecznej, które realizowaliśmy za przeproszeniem w garażu krytym blachą, po prostu się nie udawały, bo się udać nie mogły. Natomiast zupełnie takie inaczej te działania realizuje się w przestrzeni przypominającej półziemiankę czy chatę słowiańską przykrytą strzechą. Tam inaczej operuje słońce, inny przewiew powietrza jest. To jest wszystko bardzo ważne.
No i oczywiście ten budulec to wszystko materiały naturalne. Nawet ten mostek, po którym chwilkę temu spacerowaliśmy tutaj, to też wszystko drewno na balach.
Tak, jak najbardziej. No, most to jest pewnego rodzaju troszkę wariacja na temat mostów słowiańskich, bo pozostałości akurat takiego obiektu tutaj na terenie Kotliny Choderskiej jeszcze jak do tej pory nie zostało odkryte. Natomiast chaty, które Państwo będziecie mogli obejrzeć, to są w miarę wierne rekonstrukcje tych obiektów, które odkryliśmy tutaj w czasie badań archeologicznych.
No i jeszcze to ukształtowanie terenu, powiedzmy o nim coś troszkę. Ci, którzy choć trochę liznęli historii, dawnej historii Słowian, no to widzą, prawda, między innymi, że mamy i fosę, mamy tutaj taki pagórek, mamy zagłębienia odpowiednie.
To jest niezwykle istotna sytuacja i niezwykle ważna. Niestety przekonaliśmy się o tym boleśnie przez ostatni rok, jak ten teren był zalany wodą i nie mogliśmy tutaj realizować żadnych działań muzealnych. Ale głębsza refleksja na ten temat powiedziała nam jedną rzecz. Zobaczcie, jak mądrzy byli Słowianie. Oni swoje budowle lokalizowali na wydmach. Proszę zobaczyć, że tutaj są takie wyniesienia i po stronie północnej od grodziska i po stronie południowej. Tam były lokalizowane ich chaty. A to, że wokół była woda, to tylko stanowiło dla nich dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualną napaścią. Natomiast grodzisko, no jak to grodzisko? Miejsce obronne, musiał być wzniesiony wał. Część jego zrekonstruowaliśmy dokładnie na podstawie naszych odkryć archeologicznych. To zagłębienie my nazywamy Majdanem, jeszcze niezbadane. Mamy nadzieję, że odkryjemy tam pozostałości budowli, w których Słowianie mieszkali. To wszystko było przez nich doskonale przemyślane, doskonale zaplanowane. Także, tak jak mówię, to jest odtworzenie krajobrazu kulturowego z wczesnego średniowiecza.
Ponieważ już bardzo współczesne dzieci i ich rodzice zmierzają na grodzisko, na te wszystkie warsztaty i atrakcje, pójdźmy i my, bo chyba to jest takie miejsce, nawet jeżeli obronne i dbające o bezpieczeństwo mieszkańców, to dzisiaj akurat zapraszające i otwarte.
Na tym nam bardzo zależy. Szczególnie zależy nam na tej młodej, na jak najmłodszej publiczności, bo dla nich specjalnie przygotowaliśmy tą ofertę edukacyjną, żeby troszkę złapały bakcyla tej archeologii.
A przecież archeologia to przygoda.
Nie tylko. Nawet wczoraj na otwarciu wystawy w Muzeum z Zabytkami Archeologicznymi z Grodziska w Kłodnicy w trakcie rozmów przypomniałem sobie taką dewizę nieżyjącego już niestety profesora Konrada Jażdżewskiego. Archeolog to nie zawód, to charakter.
Do tego pasja i do tych ludzi z pasją podejdźmy. Dziękuję bardzo za to pierwsze powitanie naszych radiosłuchaczy właśnie tutaj w Grodzisku Żmijowiska. Paweł Lis, kierownik oddziału Grodzisko Żmijowiska Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Zmierzamy do tych ludzi, do tych chat po to, żeby porozmawiać chociażby i spróbować na przykład, jak wygląda ten model wykopu archeologicznego, także jak wygląda warsztat konserwacji zabytków. No i oczywiście zobaczymy te narzędzia pracy archeologa, ale to wszystko przed nami i przed Państwem. Zapraszamy tutaj do Grodziska Żmijowiska, drodzy Państwo, aż do godziny 16 dziś, a my do 14 naszym wozem transmisyjnym. To To naprawdę bardzo ciekawy dźwięk. Ciekawa jestem, czy ktoś z naszych radiosłuchaczy jest w stanie rozpoznać te efekty dźwiękowe. Pan Artur Bokła z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie, z pewnością wytłumaczy nam, cóż tam tak pięknie tutaj pobrzękuje. Co to za efekty dźwiękowe?
Dzień dobry Państwu. Tutaj mamy wyroby z krzemienia, różnego rodzaju krzemienia, różnych lokalizacji z terenu Polski. I to są narzędzia i broń z okresu epoki kamienia, tak? Czyli jakieś i noże, i wkładki do sierpów.
Podróże małe i duże.
Wierzę, że wszystkie słowiańskie duchy pozwolą nam w końcu opowiedzieć o tym krzemieniu, bo to, tak jak zaznaczyłam, naprawdę taki mityczny kamień także dla nas współczesnych, prawda, panie Arturze? Artur Bokła, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie.
Dzień dobry Państwu.
Ma znaczenie, prawda, ten krzemień także i dziś?
Tak, tak, zdecydowanie. Należy pamiętać, że te wyroby z krzemienia, człowiek użytkował je przez wiele tysięcy lat, no mamy teraz inne surowce, inne materiały, ale chociażby czy biżuteria, czy świadomość tego, że te narzędzia z krzemienia właśnie służyły człowiekowi, naszym przodkom do przeżycia, do życia, tak?
Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o przeżycie, to oczywiście wzniecanie ognia. My też dzisiaj tutaj wzniecamy ten ogień. Już na grodzisku widać dymy, widać ognisko, no bo ogień to takie miejsce, które skupia wszystkich innych, także dzisiaj oczywiście turystów, ale tych, którzy będą różnego rodzaju warsztaty archeologiczne prezentować owym turystom, ale także ogrzewa, no i da nam jeść później,
tak,
w konsekwencji.
Ogrzeje, da nam jeść, ale ogień jest taki no ponadczasowy, tak, bo się nie zmieni. Jego funkcja od początku, tak, zanim człowiek zaczął użytkować, nauczył się użytkować ogień, ujarzmił go, to cały czas tak samo działa i cały czas patrzymy na niego w ten sam sposób i no, jest czymś dla nas takim niezwykłym ten ogień.
Poza tym, wtedy kiedy patrzymy w ognisko, to takie pierwsze nasze atawizmy się budzą, prawda? Jednak jest coś atawistycznego właśnie, takiego
tak,
pierwotnego w tym
tak,
ogniu.
Zdecydowanie.
W takim razie zróbmy tak, ja przejmę mikrofon od pana, a pan nam będzie tutaj opowiadał, jak to zrobić, aby ten ogień, aby ta pierwsza iskra rzeczywiście się pojawiła.
Tutaj mam taki zestaw do niecenia ognia. Dwa zestawy w zasadzie. Jeden to jest zestaw za pomocą pirytu i krzemienia, czyli iskrę uzyskujemy. A drugi zestaw to jest taki starcia, tak? Czyli pocieramy dwa kawałki drewna, łuk ogniowy tak zwany. I to są takie dwie najbardziej popularne metody uzyskiwania ognia z okresu epoki kamienia. I zaraz zademonstruję Państwu właśnie, jak wyglądało krzesanie. Deszcz nasz dzisiaj tutaj trochę zmoczył i pewnie to będzie utrudnione, bo materiały to są naturalne materiały, zawilgocone pewnie, ale nie, musimy popróbować.
I rzeczywiście to tak jak dawniej w harcerstwie, kiedy harcerze zdobywali taką sprawność rozniecania i rozpalania ogniska, a także na początek w ogóle znalezienia krzemienia.
I tutaj w tym miejscu spadła iskra. Widzieć, jak zaczął się już chubiak, czyli
wow,
nasza chubka, zaczęło się dymić, tak? Jak gdybyśmy podmuchali, rozmuchali, dodali jeszcze suchych traw, trochę próchna, to na pewno by było to z tej małej iskry duże ognisko.
Pachnie dymem, pachnie ogniem, ale też, no właśnie to uderzanie krzemienia o krzemień też ma taki specyficzny bardzo zapach.
Tak, tak, no skała, tak, ale tutaj mamy siarkę, bo mamy ze związków siarki, siarka pirytu, tak, czyli siarka i żelazo. Ale krzemień, uderzając krzemień o krzemień, też mamy taki efekt świetlny i też mamy iskierkę, która no troszkę inaczej, też ten inny zapach jest.
Gasimy, tak, żeby tutaj nam tak, całość.
Tak, materiał jeszcze się przyda dla turystów po kolejnych prób, tak, będą ćwiczyć tutaj rozpalanie ogniami, to się udało.
Pozwoli Zobaczymy. Pan dotknąć tych narzędzi?
Oczywiście, tak, to są takie materiały przygotowane dla zwiedzających, żeby mogli sobie spróbować sami skrzesać ogień.
Czy rzeczywiście ta współczesna dłoń, która świetnie surfuje po internecie, przesuwa się po klawiszach laptopa, jest w stanie wziąć takie archaiczne narzędzia w dłoni, żeby z tego coś wyszło?
Jak widać, moje dłonie też służą do surfowania. Na co dzień też pracuję przy komputerze, przy laptopie. i śmigam po internecie, tak, a mimo to, jeśli przyjeżdżam na pokazy, tak jak tutaj na Grodzisko Żmijowiska, to również potrafię tymi rękami rozniecić ogień, obrabiać krzemień, także tak samo nasze ręce, może mamy mniej doświadczenia, bo na co, to nie jest nasza codzienność, codzienna działalność, ale jak najbardziej potrafią.
No to jeszcze powiedzmy o tej sile krzemienia, bo przecież to nie tylko wzniecanie ognia, ale także broń.
Tak, zdecydowanie wiąże się z tym, że człowiek musiał polować, tak, żeby przeżyć, polował na zwierzęta, chciał na mięso, tak, na ryby, na ptaki, na zwierzynę, musiał polować, tak. No i do obrony, wiadomo, że konflikty powstawały, więc służyła mu też do obrony.
Ale też, jak rozumiem, do uprawiania roli, bo tutaj takie jakieś toporki, tak?
Tak,
takie...
do uprawiania roli, tak? Już gospodarka w neolicie, mamy rozwój przemysłu wytwórczego, czyli człowiek potrzebował dużo narzędzi do wykarczowania lasu, a później do zbioru zasiewów, tak? Bo najpierw musiał ściąć to drzewo, później uprawiać pole, zasiać, zebrać i to wymagało od niego przygotowania dużo narzędzi, różnego rodzaju narzędzi właśnie z krzemienia.
No i widzimy tutaj na przykład takie ala nożyki, czy też takie tak. Trójkątne groty. Czy ciężko jest, czy trudno jest w ogóle zrobić coś takiego? Bo to przecież nie jest taka łatwo uległa skała, którą
tak,
się łatwo...
Tak, myślę, że to wymagało dużo wprawy i pewnie byli specjaliści, tak, w swojej funkcji, w grupie, w takim społeczeństwie. Specjaliści, tak jak teraz mamy mechanika, który się zajmuje samochodami, czy budowlańca, który zajmuje się budową mieszkań, tak, czy dróg. Tak samo w tamtym okresie pewnie byli specjaliści, którzy dzielili się na określone właśnie czynności. Jedna osoba może lepiej na przykład potrafiła łupać krzemień, a inna osoba na przykład tkała tkaniny, czy zajmowała się gotowaniem, tak?
Czyli te na przykład takie trójkątne, to do czego one służyły?
To są noże. To są takie noże niewielkie, do cięcia na przykład skóry, do cięcia roślin, do cięcia mięsa, do obróbki drewna, do obróbki skóry. O, tutaj mamy takie różnego kształtu z różnych surowców, bo krzemień też może występować w różnych takich barwnych i jakościowych wariantach, tak?
Ale widzimy tutaj już także również taki nożyk, który jest z rękojeścią, prawda?
Tak, żeby wygodniejszy był uchwyt, żeby można było dłużej pracować.
Żeby nie poranić dłoni.
Nie
po
poranić
prostu.
Dłoni, tak, przy długotrwałej pracy. To człowiek zaczął oprawiać w różne oprawy, czy to kościane, czy to drewniane, czy w takie właśnie sznurki owinięte rękojeści. Wtedy to umożliwiało dłuższą pracę takim narzędziem.
To, że dzisiaj spotyka się pan z turystami z województwa lubelskiego, tutaj na Grodzisku Żmijowiska, to przecież nie pierwsze pana spotkanie z turystami. Czy rzeczywiście ludzie są zainteresowani sięganiem do tak odległej historii?
Tak, jak najbardziej są zainteresowani, są zdziwieni czasami, w jaki sposób, no bo taka historia, którą uczymy w szkole, to jest taka historia książkowa, czasami film, czasami zdjęcia, tak, ale tutaj na żywo można się przekonać o funkcjonalności tego, co usłyszeliśmy na lekcjach historii. I ta archeologia jest taka prawdziwa, że można dotknąć, popróbować, zobaczyć, że ten krzemień jednak da się tym ciąć, że można rozpalić ogień dwoma kawałkami drewna, że można popróbować upiec na przykład pod płomyki, że to wszystko działa, tak, o czym mówimy, że to jest jakby takie na żywo namacalne dowody tego, że człowiek w ten sposób to wykonywał.
No dobrze, to jeszcze spróbujmy tymi dwoma patykami drewna. Tutaj też trochę muszą dłonie i nasze mięśnie po prostu popracować.
Tak, to jest taka metoda, gdzie wymaga troszkę więcej wprawy i fizycznej siły. Nie jest tak łatwo jak przy krzesaniu, ale jest równie skuteczna, tak? Wymagały dwóch kawałków drewna, więc wiadomo, że lasy, w okolicy było tutaj dużo lasów. I to znalezienie tego surowca na ten łuk ogniowy było dosyć proste, tak?
Rzeczywiście mamy tutaj taki mały łuczek, może nie tyle co łuk,
tak, łuczek bardziej.
Z rzemieniem, prawda?
Tak, rzemień, skórzany rzemień, taka cięciwa na kawałku żebra, o. I już.
I dymi się.
Tak. I teraz co nam się zbierało, to co się dymi. O, przenosimy teraz na takie, na rozpałkę tak zwaną. To jest kora jałowca, którą muszę postrzępić. żeby bardzo drobne włókna. Ona wtedy się łatwiej zapali. Jeszcze. I teraz nasz materiał, który się starł, przenosimy do środka. O, zagrzebujemy.
I ćwiczymy
ostrożnie,
płuca.
Tak.
Ojej, żeby się tylko panu palce nie poparzyły. Niesamowite.
O. I po 2 minutach, może nie wiem ile upłynęło czasu, ale mimo, że dzisiaj deszcz padał, wszystko jest wilgotne, udało się uzyskać ogień.
Drodzy Państwo, właśnie między innymi takie pokazy czekają na Państwa dzisiaj podczas Europejskich Dni Archeologii 2023 Chodlik Żmijowiska Kłodnica. My zapraszamy do Żmijowisk. To tutaj stacjonuje nasz wóz transmisyjny, teraz już bez deszczu, teraz już bez chmur, drodzy Państwo, więc tym bardziej gorąco zapraszamy, bo słońce zawitało nad grodzisko Żmijowiska. A razem z nami był pan Artur Bokła z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie i naprawdę pokazywał nam czary, wyjątkowe czary, które powstają z krzemienia, a nawet z 2 patyków. Takich rzeczy można doświadczyć tutaj podczas naszych dni archeologicznych w Grodzisku Żmijowiska. My jesteśmy tutaj dla Państwa, a Państwa oczywiście gorąco zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Tak jak Państwo usłyszeli, konkretny kawał, taki dosyć grubo ciosany brzozy właśnie teraz rzuciłam na jedną z deseczek, bo tak to jest, że pracujemy tutaj cały czas i przede wszystkim na materiałach bardzo, ale to bardzo naturalnych. Obok tego kawałka brzozy, drodzy Państwo, coś, co wygląda troszkę tak jak tajemnicza wiertarka, któryś z turystów przechodzący obok nas zażartował. Czy to przypadkiem nie jest wiertarka udarowa? Czy udaru można się nabawić, między innymi odkręcenia takąż wiertarką. Koło Naukowe Studentów Archeologii, ale także Wydział Historii i Archeologii UMCS w Lublinie, pan dr Piotr Mączyński razem z nami. A z nami gdzie? Drodzy Państwo, na Grodzisku Żmijowiska. Kolejne warsztaty przed nami, kolejne instrukcje. Ja potrzymam mikrofon, a pan doktor spróbuje nam zademonstrować, jakżeż działa ta wiertarka, udarowa czy nieudarowa.
Oczywiście bierzemy w rękę. Jak pani widzi, łapiemy ją oburącz. Ja położę sobie może tutaj krzemień. Stawiamy, nakręcamy i delikatnym ruchem wprawiamy ją w ruch. Już dalej sama się kręci, więc bez problemu możemy działać. O, widzi pani, już powoli tworzy się nam dziurka. Oczywiście jakbyśmy wymienili ostrze na drewniane, to moglibyśmy tej wiertarki używać jako świdra ogniowego do rozpalania ognia, prawda? Taką jedną z najstarszych technik. W tym wypadku akurat mamy ostrze krzemienne.
Niesamowicie, powstała dziurka rzeczywiście, ale czy ręce bolą?
Nie,
panie doktorze.
Nie. To jest taka praca, którą można wykonywać przez bardzo długi okres czasu. W zasadzie nawet jeśli dzieci w ramach naszych warsztatów, które przygotowaliśmy, wykonują taką pracę, to później to jest praca, która hipnotyzuje i te dzieci tak naprawdę trudno od tej pracy oderwać. Tak naprawdę rodzice ciągną mi za ręce.
Czyli jednak podoba się ta archeologia, nawet taka prezentowana w XXI wieku podczas różnego rodzaju warsztatów. Poza taką wiertarką, skijka, patyka, kółeczka i sznureczka, mamy coś, co wygląda jak toporek, siekierka?
Tak, mamy tak zwane ciosło. Tak, w zależności jak oprawimy siekierę, czy ostrzem równolegle do trzonka, czy prostopadle.
I to już jest na ten kawałek brzozy właśnie.
Wtedy możemy wykonywać w niej różnego rodzaju prace, no zwykle związane z dłubaniem, tak, czyli z wykonywaniem otworów. Na przykład tutaj ta dłubanka, która jest koło nas, ona właśnie taką metodą została
wykonana. Tak. Ale to rzeczywiście odgłos i też praca tego ciosła trochę tak jak siekiery, prawda?
Tak, tak. Te narzędzia, jak pani widzi, one są szlifowane. Tak, one są szlifowane, więc te narzędzia, tak jak współczesne siekiery, trzeba było ostrzyć. One ulegały stępieniu. Po co w ogóle prowadzimy takie prace. Oprócz tego, że jest to ciekawy czas, możemy dowiedzieć się czegoś o tych pradziejach, wykonujemy również tak zwane badania eksperymentalne związane z identyfikacją funkcji narzędzi krzemiennych. Ja tu mam dla pani taki sierp, jak pani widzi, to jest sierp z epoki brązu, datowany na około 1000 lat przed narodzinami Chrystusa. Jak pani zobaczy pod światło, on się tak błyszczy, tak jakby był polakierowany. To są ślady pracy, które powstały w związku z wykorzystaniem tego narzędzia jako sierp do ścinania traw, roślin krzemionkowych, takie jak trawy czy zboża.
I zaszły tutaj reakcje.
Tak. I my, skąd my wiemy w ogóle, że tak to na przykład trzeba interpretować? Otóż każda charakterystyczna praca w różnego rodzaju surowcach pozostawia na ich powierzchni ślady. Na przykład ślady odcięcia zbóż będą się różniły od na przykład śladów, które rejestrujemy na nożu, który jest związany z cięciem na przykład mięsa czy skóry. I my na przykład mamy właśnie taką serię narzędzi eksperymentalnych. O, tutaj mam taki właśnie sierp. My wykonujemy nim różnego rodzaju eksperymenty, no, głównie związane z cięciem zbóż. I na zasadzie porównania jesteśmy w stanie określić funkcję tych narzędzi pradziejowych. My mamy ze sobą mikroskop, więc zapraszamy. Oczywiście będzie można obejrzeć takie ślady na narzędziach pradziejowych u nas na stoisku.
Bo przed państwem pokazy archeologii eksperymentalnej, właśnie realizowane przez Koło Naukowe Studentów Archeologii, Wydział Historii i Archeologii UMCS w Lublinie. Analiza mikroskopowa, obróbka i wykorzystanie krzemienia, ale również tkanie krajek. Coś bardzo pięknego, krasnego takiego, tak? Dlatego też krajka, bo te kolory są dosyć widoczne. To taka przepaska do stroju?
Tak, jest to krajka. Krajkę można opisać jako taki ozdobny, tkany pas. I tutaj jedna z naszych studentek właśnie posiada taki warsztat i można spróbować również sił w tkactwie pradziejowym.
Zapraszając dzisiaj na te wszystkie warsztaty do Grodziska Żmijowiska, drodzy państwo, naszych radiosłuchaczy, przede wszystkim podkreślamy, że to taka przygoda, ta archeologia, że to przygoda z historią, właśnie z archeologią, z taką tajemnicą, dosłownie wygrzebaną z ziemi. Tak też pierwotnie zawsze nam się ta archeologia kojarzyła. Czy teraz współczesny młody człowiek, który wybiera państwa kierunek, też tak o tym myśli? Czy gdzieś ten mityczny Indiana Jones na przykład też jest w głowie? Jak to było także z panem, kiedy pan wybierał taką ścieżkę życiową?
To znaczy, u mnie była sprawa jasna. Na drugim roku na drugim roku liceum, tak? Stwierdziłem, że idę tylko na archeologię, więc przyłożyłem się do historii, geografii.
Ale to był pan zaszczepiony właśnie literaturą piękną, przygodową?
Wydaje mi się, że to chyba były filmy z Indiana Jonesem.
A jednak.
Aczkolwiek wiedziałem, że w Lublinie będę studiował archeologię Polski, która jest niesamowicie ciekawa. Mamy też swoje piramidy, nie może takie piękne jak w Egipcie, ale mamy
co również więcej, nie tylko archeologia Polski jest ciekawa i historia Polski, ale także historia w naszym regionie, jeśli chodzi o zabytki archeologiczne, prawda?
Tak, oczywiście. Tutaj, jeśli chodzi o okres wczesnego średniowiecza, mamy bardzo dużą ilość grodzisk, więc ten obszar w tym okresie miał wielkie znaczenie związane również z handlem, bo prawdopodobnie stoimy na to grodzisko w Żmijowiskach, na którym obecnie się znajdujemy, prawdopodobnie jest takim punktem, który bronił szlaku handlowego.
Jak to jest z tym odkrywaniem tak naprawdę teraz współcześnie przez studentów, także tych studentów pasjonatów, jak chociażby z tego Koła Naukowego Studentów Archeologii? Czy oni mają szansę dosłownie zanurzyć ręce w ziemi i wyszukiwać tych archeologicznych skarbów? Czy teraz tylko i wyłącznie pracuje się poprzez komputer i poprzez, nie wiem, drony na przykład?
Nie, oczywiście, że nie. Nasi studenci w ciągu roku odbywają trzykrotne wyjazdy na praktyki terenowe, na wiosnę, jesień oraz w lecie. Łącznie jest to 2 miesiące praktyk i w zależności od zainteresowań wykładowcy są to stanowiska albo z epoki kamienia, albo z epoki na przykład średniowiecza. No, na razie jeździmy tylko w obrębie Polski, ale oczywiście liczymy, że jeśli sytuacja na Ukrainie się zmieni, to wrócimy na Ukrainę, ponieważ kiedyś też prowadziliśmy badania na Krymie, który obecnie jest okupowany.
Rzeczywiście, to dopiero przed nami w takim razie. Czuję taki żal w pana głosie, że nie można tych badań na ten moment kontynuować. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ale kolejna rzecz, która nas frapuje w tym państwa zawodzie, właśnie w archeologii, to nie dość, że odkrywanie tej tajemnicy, to później jeszcze analizowanie, czyli taka praca detektywa. Nawet jak z tym sierpem, który nam pan tutaj pokazał, że tak wiele jeszcze z tego wyjętego właśnie krzemienia z ziemi można się dowiedzieć.
Rzeczywiście jest to praca biurowa, ale teraz coraz częściej jest to praca laboratoryjna. Ja tu jeszcze pokażę jeszcze jedno narzędzie. Jestem przygotowany na wszelkie okazje.
Bardzo dobrze.
Mamy tu, proszę państwa, na przykład takie narzędzie. Jak pani zobaczy, ono jest tutaj zaokrąglone. Jakbyśmy spojrzeli na nie pod mikroskopem, to zobaczymy, że na powierzchni widoczne są pozostałości jakiejś czerwonej substancji i badania mikroskopowe, zwykle związane z analizami takimi składu chemicznego, wykazują, że są to na przykład związki siarki i żelaza wskazujące, że to może być na przykład pozostałość pirytu, więc ten krzemień był wykorzystywany przy takiej technice krzesania polegającej na uderzaniu powierzchnią krzemienia o bryłkę pirytu. I takie eksperymenty też można u nas zobaczyć na stoisku. Co ja powiem może jako ciekawostka, bo na pewno wszyscy z nas uderzali jako dzieci krzemieniem o krzemień i wtedy też
my przed chwileczką dosłownie uderzaliśmy. Dokładnie. Po to, żeby wzniecić ogień tu na grodzisku.
Dokładnie, ale jeśli uderzymy krzemieniem o krzemień, to ta iskra posiada bardzo małą temperaturę i nie da się rozpalić ognia, dlatego właśnie wykorzystywany jest do tego piryt i krzemień.
Bardzo dziękuję. To takie niesamowite historie, które nam pan tutaj odkrywa. Odkrywa także wszystkim tym, którzy są zainteresowani właśnie tymi warsztatami archeologicznymi, Grodzisko Żmijowiska i te współczesne narzędzia, jak chociażby analiza mikroskopowa i wszelkiego rodzaju inne drobiazgowo analizujące dane komputery, pozwalają odkryć te tajemnice, które wydawałoby się, że pozostaną gdzieś tam na wiek wieków w ziemi, a jednak potrafimy do tego dotrzeć.
Tak. Teraz w związku z coraz prężniejszym rozwojem nauki mamy coraz lepsze możliwości rozpoznania tych materiałów. Ja na przykład może podam przykład. Mieliśmy materiały, które na przykład 30 lat temu zostały opracowane. Teraz w związku z nowymi technikami wraca się do tych starych materiałów, wykonuje się jeszcze inne analizy, które dają nam jeszcze więcej materiałów. Teraz na przykład w modne są bardzo badania DNA, czyli rozpoznanie naszych przodków, skąd przybyliśmy, skąd jesteśmy, kim właściwie jesteśmy.
Skoro już tak filozoficznie, nie tylko archeologicznie, to jeszcze dokąd zmierzamy? Ja bardzo dziękuję. Do pana zmierzają kolejni uczestnicy warsztatów. Kolejka się już utworzyła do wspólnego działania.
Dziękuję bardzo.
A my przechodzimy do kolejnego punktu, bo to nie tylko nauka, ale też i trochę zabawy, prawda? Czy to jest tak, że pan jest w stanie tutaj przekazać uczestnikom warsztatów ten łuk do tego, żeby mogli naciągnąć i tę cięciwę, no i rzeczywiście wypuścić tę strzałę?
Tak, oczywiście. Tu bardzo często odbywały się strzelania na terenie Grodziska, w moim, nie tylko moim wykonaniu, także dla ludzi odwiedzających Grodzisko, ale ten łuk akurat nie służy do tego, on jest typowo pokazowy. To był łuk, który służył do pracy magisterskiej mojego syna, gdzie był wykonany na wzór neolitycznego łuku. Przy okazji powiem pani, że tu powierzchu taki dziwny wzorek, to są ścięgna przyklejone do wierzchniej warstwy tego łuku, żeby był...
Niesamowite, można dotknąć?
Proszę bardzo.
Ja tylko jeszcze przedstawię naszego kolejnego gościa, pan Dariusz Sadło, łucznictwo, ale też rogownictwo, no niesamowite tutaj hasła, pełne pasji. Współpracownik Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oczywiście, czyli o tu dotykając.
Tak.
Rzeczywiście ta struktura jest zupełnie inna.
No proszę, tu mamy drewno. Jak pani widzi, tu mamy drewno, jak pani widzi, a tu jest warstwa ścięgien. A tak a propos, dzień dobry państwu na fonii. Proszę pani, nie tylko łuki, ale także jestem strzałorobem, tak zwanym już bardzo popularnie mówiąc. Wykonuję strzały i to jest właśnie jedna ze strzał z owej pracy magisterskiej, o której wspominałem.
To niesamowite, czyli nie tylko dokładny opis, ale także na takiej pracy magisterskiej należy przed komisją egzaminacyjną zaprezentować również i działanie praktyczne.
Przede wszystkim wyniki. Działanie praktyczne było tu komisja nie przyjechała, tu były robione próby, a po zanalizowaniu wyników dopiero powstała na tej podstawie praca magisterska.
Kolejny gadżet pan tutaj nam wyciągnął, cóż to takiego jest?
To jest nóż kościany. bardzo podobnych ludzie kiedyś używali. Ten jest akurat specjalnie przytępiony lekko, żeby...
Nie skaleczyć.
Nie skaleczyć się, najprościej mówiąc. Ale tak to mniej więcej wyglądało.
Niby... Kształt prawie tak jak nasz nóż kuchenny.
Dokładnie.
Taki do warzyw, powiedziałabym. Jeśli chodzi o kuchnię. Dość lekki i rzeczywiście rozumiem, że ta kość może być naprawdę, naprawdę ostra.
Tak, może być naprawdę ostra. Wypróbowałem to na sobie kiedyś. Działa.
Niechcący?
Przypadkiem.
A skąd w panu taka pasja tak naprawdę? Dzień dobry do tego wszystkiego.
Proszę państwa, od dzieciaka interesowałem się historią. Jednak ta historia była dla mnie zbyt taka stacjonarna, bo historyk siedzi, czyta dokumenty, przegląda archiwa. Ja chciałem działać w terenie zawsze. Marzyłem o archeologii. No niestety nie udało mi się ukończyć tych studiów archeologicznych. Inne czynniki zadziałały. Wszczepiłem tę pasję na syna, który obecnie jest magistrem archeologii, ale mi zostało co innego. To, że chciałem wytwarzać takie narzędzia, takie urządzenia. Moją pasją jest ogólnie łucznictwo, ale jak pani się odwróci, proszę zobaczyć, mój średni syn akurat pokazuje działanie miotaczy oszczepów, tak zwanych atlatli. Też jest bardzo ciekawa rzecz, to są demonstratory akurat zrobione. No cóż, zostało mi. Już jestem stary, siwy, ale nadal się bawię tym wszystkim. Pokazuję następny pani przedmiot. To są tak zwane solniczki morawskie, jedna jest zdobiona, druga nie. Zrobione z poroża jeleniego. One są w środku puste. Zademonstruję to, no niestety nie państwu, tylko pani redaktor.
A my też realizujemy i zdjęcia, i filmy, więc z pewnością państwo będą mogli podpatrywać także nasi radiosłuchacze.
Jest puste w środku, można było jakąś drobnicę przechowywać.
Nazwano to... I przez te dwie dziurki malutkie?
Nie. Te dwie dziurki malutkie to służyły do zablokowania. O proszę, przekładano przetyczkę. Już nam... Nic się nie wsypało. A żeby użyć, to trzeba było otworzyć górę.
I zdrowo tej przyprawy.
Dokładnie.
Proszę powiedzieć, w jaki sposób pan gdzieś odszukuje tych informacji, tego, żeby rekonstruować to tak, a nie inaczej, bo przecież wielu rekonstruktorów zwraca uwagę także w swoim własnym gronie, żeby to było wierne, żeby to było zgodne historycznie, żeby nie było tam błędów po prostu.
Proszę państwa, potężnym źródłem jest oczywiście niezastąpiony internet, wujek Google tak zwany, no ale... Także jeżdżę po różnych festynach, po różnych. Mam bardzo duże grono znajomych, tym samym się zajmujących. No i działam w ten sposób. Porównuję jedno z drugim, analizuję, prowadzę doświadczenia. Oczywiście tutaj Grodzisko Żmijowiska jest dla mnie niezastąpione z tymi doświadczeniami. Nie jedną kartę zostawiłem pracy technicznej tu. I w ten sposób to wszystko się toczy. Podsłuchuję, podglądam, krytykuję lub ja jestem krytykowany. No jak to w życiu bywa?
Ważny też jest z pewnością ten dobór materiałów odpowiednich, prawda? Żeby tutaj nie było tego oszustwa, żeby był ten element edukacyjny. Do tych wszystkich, którzy podchodzą do pana stoiska, prawda? Do tego, żeby czegoś ciekawego się dowiedzieć.
Pani redaktor, przede wszystkim dobór materiałów nie polega na takim doborze, że robimy strzałę. I robimy ją z czegoś tam. Nie, to trzeba po prostu przeanalizować, co jest potrzebne. Bazuję na strzale, bo akurat to bardzo często wykonuję te rzeczy, więc analizuję, z czego można by nią zrobić, z czego mógłby taki człowiek z epoki neolitu nią zrobić. Dochodzimy do wniosku, że najprostszą rzeczą jest, proszę bardzo, pęd krzewu odpowiedniego, czy to jest kalina, czy to jest dereń, czy to tu akurat w tym przypadku jako demonstrator wierzbowy.
Jednak nasze rodzime gatunki,
choć co prawda od tamtych czasów już troszkę się te gatunki pozmieniały, ale pewne zostały. Potem stosuję, robię próby z drewnem łupanym i z tego także robię strzały wzorowane na strzałach średniowiecznych, głównie z Ostrowa Lednickiego. No ale cóż, w tej chwili jestem akurat na etapie pędu od 3-4 lat i przy tym na razie zostaję. Inne strzały mam przy swoim stoisku, tu akurat wziąłem jedną na demonstrator, proszę, z grotem krzemiennym. Na chwilę obecną bawię się lepiszczem mocującym krzemień do drewna i tu pani redaktor demonstruje w tej chwili, to takie jasno-brązowe, to takie beżowe, to jest wosk pszczeli wymieszany z żywicą drzewa, drzewa iglastego.
Tak się świetnie trzyma.
Bardzo dobry materiał do jako lepiszcze.
Kiedy tak pan o tym wszystkim opowiada, zwłaszcza o tej pracy, ileż to cierpliwości wymaga od tego człowieka XXI wieku, pomimo tego, że my lubimy wszystko tak teraz na pstryknięcie palcem, prawda? Włączamy telefon komórkowy i już mamy wszystko, pani filmy i tak dalej.
Pani redaktor, kiedyś ludzie inaczej pożytkowali ten czas. Przede wszystkim mieli go więcej w porze jesiennej i zimowej, gdzie mógł siedzieć sobie przy ogniu i strugać sobie te pędziki przy pomocy różnych
ale
urządzeń.
Ale przy jakże słabym świetle, na to zwróćmy uwagę.
Ale
prawda?
Dawali rację. Dawali radę, przepraszam.
Ich dzień tak naprawdę był o wiele krótszy od naszego dnia. To nam się ten dzień wydłuża nawet do północy, bo mamy dość dobre oświetlenie, a mimo wszystko powtarzamy, że nie mamy czasu.
Proszę państwa, to nie na tym rzecz polega. Zauważcie państwo jedno. Człowiek z tamtych czasów nie miał czegoś takiego jak internetu, nie miał komórki, nie miał komputera. A mimo wszystko, to jednak on musiał wszystko wymyśleć sam. Jaką on musiał mieć niesamowitą inteligencję? Proszę na to spojrzeć w ten sposób. Kto by pomyślał, że kawał kija można wyrzucić przy pomocy drugiego kija, tak jak pani redaktor się odwróci. Proszę teraz, proszę zobaczyć.
To chyba rekord.
Nie, to na pewno nie jest rekord żmijowisk, bo ten rekord żmijowisk ja dawno temu pobiłem. Czy pani sobie wyobraża to, co pani zobaczyła, ten rzut atlatlem? To poleciało na około 60-70 metrów. Jeden kijek wyrzucony przez drugi kijek.
Przecież... Muszę tego spróbować.
Proszę
naprawdę.
Bardzo.
Drodzy radiosłuchacze, to teraz już prezentacja utworu muzycznego w naszym programie podczas naszych podróży małych i dużych. Czyli mamy krótką przerwę. Ja idę rzucać. Jak to się nazywało? A?
Przepraszam, nienawidzę słowa atlatl, używam polskiego. Miotacz oszczepów.
Czyli miotaczem oszczepów teraz będziemy
musimy
miotać.
Musimy poczekać, bo idzie pan po oszczep, który rzucił dość daleko i będzie go teraz poszukiwał. Także mamy parę minut, proszę tej muzyki jednak posłuchać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pan Dariusz Sadło, czyli pasjonat tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. I państwa też chcemy taką pasją także do tej archeologii, do tego łucznictwa, również do tego rzutu. Który w tym momencie jest, udało się, czyli będzie szansa, żeby rzucić. Chcemy państwa tym wszystkim zarażać. A gdzie jesteśmy? W Grodzisku Żmijowiska. Polskie Radio Lublin dla państwa. Hey yo, where can I go? When all the roads I take, they never lead me home. Hey yo. I miss you so, but I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I everybody has a heart that's made to break. Hey yo, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time I swear I'll change.
when I find love again, I'll have a better plan for us.
Podróże małe i duże.
Podróżujemy, drodzy Państwo, od stoiska do stoiska na Grodzisku Żmijowiska. Nawet nam się to pięknie po prostu rymuje. Drodzy Państwo, Paweł Dziechciarz razem z nami i archeologiczne warsztaty. Archeologia dla najmłodszych, ale także dla tych starszych. Czy oni nie boją się, Panie Pawle, tego wszystkiego, co my tutaj widzimy? Bo powiedzmy radiosłuchaczom, oczywiście zdjęcia jak najbardziej na naszych stronach internetowych, w zakładce audycji Podróże Małe i Duże, także relacja na żywo na naszych profilach facebookowych Polskiego Radia Lublin, no ale jednak było nie było. Czy to jest czaszka? Czy to jest trup? Pytają najmłodsi.
Pytają i bardzo się interesują. Dzień dobry Państwu. Interesują się bardziej niż moglibyśmy sobie pomyśleć i wbrew pozorom to właśnie szczątki ludzkie najbardziej ich interesują, najbardziej ich ciekawią, bo jest to coś nieznanego, coś nowego, coś trochę strasznego i coś trochę fajnego.
Jak Państwo bawią się tak naprawdę? Bo tutaj chyba chodzi o zabawę z tymi najmłodszymi.
Całkowicie przeciwnie. Chodzi tutaj o naukę. Pokazujemy dzieciom, że archeologia jest fajna, ale archeologia jest też naukowa i archeologia sporo nas uczy o otaczającym nas świecie, o przeszłości. Prowadzimy tutaj pokazy i zajęcia edukacyjne dla najmłodszych już od trzeciego roku życia, więc...
Dlatego ta piaskownica, jak rozumiem. Cóż można w tym piachu odkryć?
Oczywiście skarby. Skarby, różne drogocenne rzeczy, czyli repliki zabytków archeologicznych, takich, których my szukamy jako archeolodzy w czasie naszych badań wykopaliskowych.
Archeologiczne warsztaty realizowane chociażby w przedszkolach, szkołach, ale także podczas różnego rodzaju urodzin, eventów, spotkań. Dzisiaj mamy miejsce idealne także poprzez pogodę, bo mamy to okienko pogodowe, więc możemy popracować w pełnym słońcu, ale chyba nigdzie bardziej właśnie te warsztaty jak w tak naturalnym środowisku, w naturalnym Grodzisku sprawdzają się, prawda?
Miejsce jest idealne, miejsce przepełnione historią. Nasze Grodzisko jest miejscem, które no, samo w sobie pomaga nam opowiadać o historii, pomaga nam opowiadać o odkryciach archeologicznych. No, tutaj człowiek odwiedzający to miejsce świetnie wczuwa się w to, jak mogło wyglądać życie ludzi 1000 lat temu, 2000 lat temu czy 15 tysięcy lat temu.
Dużo mówiliśmy o krzemieniu. Pan też nam tutaj może coś takiego zaprezentować, ale jak rozumiem, mamy też i inne materiały.
Oczywiście. Mamy tutaj sporo rekonstrukcji zabytków, bo my właśnie prowadząc nasze zajęcia dla dzieci pracujemy z rekonstrukcjami, czyli przedmiotami, które są wykonane współcześnie na wzór konkretnych znalezisk archeologicznych i są wykonane w ten sam sposób, jak wykonywano w przeszłości. Czyli archeolodzy odtwarzają dawne techniki wytwarzania przedmiotów stosowane przez ludzi w prehistorii, średniowieczu czy w czasach starożytnych. Te rzeczy możemy dotykać, możemy się nimi bawić, możemy je poznawać, nie boimy się dawać ich dzieciom do ręki, nawet jeśli coś nam zniszczą, jest to także nauka, bo o to właśnie chodzi, by dotykać przeszłości, by odkrywać ją wszystkimi zmysłami.
Moje kobiece oko wypatrzyło grzebień, czy rzeczywiście dobrze to odczytuje urządzenie?
Jest to grzebień.
Bo ząbki są.
Tak, jest to grzebyk z dość drobnymi, jak na grzebyki dawne, ząbkami. Jest to rekonstrukcja grzebyka z okresu wczesnego średniowiecza, czyli tych czasów, z których pochodzi Grodzisko, na którym się dzisiaj znajdujemy. Grzebyk, co ciekawe, choć wygląda jak plastikowy, to oczywiście z plastiku nie mógł być wykonany. Jest to grzebyk wykonany z pochewki rogowej krowy. Kości, róg czy poroże zwierzęce były bardzo popularnym materiałem w dawnych czasach. Trzeba było je namoczyć, czy to w wodzie, czy w czymś kwaśnym, jak na przykład zupa szczawiowa czy maślanka. Po pewnym czasie ten materiał stawał się miękki, mógł być poddany obróbce. Po wysuszeniu znowu nabierał twardości i walorów użytkowych.
Rozumiem, że archeologia to tak naprawdę skupiająca w sobie bardzo wiele innych nauk, no bo mówiąc chociażby o tym moczeniu w zupie szczawiowej, mamy tutaj akcenty związane z chemią, biologią, fizyką, prawda? O matematyce nie wspomnę, czyli o odpowiednich obliczeniach, żeby te sprzęty po prostu działały.
Archeologia to działalność naukowa bardzo interdyscyplinarna. Oczywiście jesteśmy częścią nauk historycznych, poznajemy przeszłość człowieka, ale by poznać ją w jak największej liczbie aspektów, tylko możemy, pomagamy sobie w ten sposób, że korzystamy z osiągnięć innych nauk. Prowadzimy analizy metalograficzne, analizy chemiczne. Także korzystamy ze wspomnianej matematyki przy badaniach statystycznych. Korzystamy z nauk przyrodniczych, nauk medycznych. Również pomagają nam badania z kosmosu, gdy mamy zdjęcia satelitarne, które pomagają nam odkrywać nowe stanowiska archeologiczne. Korzystamy z tego, co się da, by odkryć to tylko, co możemy się, to tylko, czego możemy się dowiedzieć.
Poza tym grzybykiem zwraca moją uwagę jeszcze, nie wiem, żółw? To na zasadzie zabawki, czy jednak przedmiotu użytkowego?
I to jest zagadka. Tutaj mamy przed sobą rekonstrukcję grzechotki z czasów mniej więcej 3000 lat. I te czasy nazywamy epoką brązu, czyli częścią prehistorii. Grzechotka w kształcie, no właśnie, archeolodzy uznają to za przedstawienie ptaka, stąd nazwa figurka czy grzechotka ornitomorficzna. Dzieciaki często mówią, że jest to żółw czy ślimak. Wiele różnych
czyli
zwierząt
ja też
się tutaj pojawia.
Skusiłam.
Całe zoo. Wykonane z gliny, lepionej ręcznie, jeszcze bez użycia.
Dosyć ciężka ta grzechotka. Tak, współczesny rodzic, współczesna mama niekoniecznie dała dziecku do zabawy, do rączki.
No właśnie.
I my niebezpieczeństwo
też się,
jest.
My też się zastanawiamy, o co chodziło z tymi grzechotkami. One znajdowane są bardzo często w grobach, jako element wyposażenia grobowego. Podobne znaleziono na Lubelszczyźnie, na przykład w okolicach Zamościa, w Topornicy. Tutaj mogę Państwu polecić te znaleziska do zobaczenia, do poczytania sobie o nich. No właśnie, znajdywane są w grobach, także w grobach dziecięcych. Przy czym, no właśnie, żaden rodzic nie da tak twardego przedmiotu swojemu dziecku do ręki, no bo nasz bobas oczywiście rozbił sobie by głowę. Archeolodzy są tego świadomi, stąd też myślimy, że nie były to zwykłe zabawki, mogły to być przedmioty o znaczeniu kultowym. Z badań etnograficznych, czy badań ludów żyjących na poziomie pierwotnym, wiemy, że z badań ludów tradycyjnych wiemy, że taki grzechoczący dźwięk mógł odstraszać duchy, złe moce. I być może umieszczenie takiego przedmiotu w grobie miało być zabiegiem rytualnym, który mógł mieć znaczenie magiczne czy religijne.
I chyba to będzie biżuteria?
Oczywiście. Dziewczyny lubią brąz i mamy tutaj na ramiennik wykonany z brązu. Z podobnej epoki co ta grzechotka, może nieco wcześniejszy.
Właśnie tak się zastanawiałam, czy to będzie bransoleta. No jednak mimo wszystko jest to dosyć zbyt szerokie koło, czyli jednak na ramiennik.
Tak, i to wiemy do czego było używane, bo w grobach szkieletowych znajdujemy właśnie na tutaj kościach kończyny górnej. Wiemy, że to był noszony jako na ramiennik. Czy do przytrzymywania szat, czy bezpośrednio noszony na ciele, trudno nam jest to orzec. Niemniej ta średnica otworu mogła być różna, mogła być dopasowana do konkretnych osób. Ten materiał jest na tyle plastyczny, można go przy użyciu odpowiedniej siły wygiąć i dostosować tutaj do użytkownika. One są znajdowane w grobach, znajdowane są czasami także jako skarby, czyli coś złożonego w czasie niebezpieczeństwa lub na ofiarę bogom. Skarb podobnych na ramienników znaleziono bardzo blisko miejsca, gdzie się dzisiaj znajdujemy, bo w Dratowie. Właśnie pochodził sprzed mniej więcej 3300 lat. Znaleziono tam ozdoby wykonane z brązu, czyli z połączenia miedzi i cyny. Można te ozdoby zobaczyć, ich kopie i oryginały zobaczyć w Muzeum Narodowym w Lublinie.
Rzeczywiście to wzbudza ogromne zainteresowanie i podziw, jeśli chodzi na przykład o te bogate zdobienia, o tę różnorodność kształtów, o to, że rzeczywiście te rzeczy są piękne w takim rozumieniu piękna także i przez współczesnych.
Oczywiście. Piękno jest pojęciem subiektywnym. Niemniej no, takie przedmioty zwracają olbrzymią uwagę. Są po prostu estetycznie wykonane i wykonane w niezwykle ciekawy i pomysłowy sposób. Lepiono model z wosku pszczelego, oblepiono go gliną, umieszczano blisko ognia. Wosk się wytapiał, zostawała forma gliniana. Do formy wlewano roztopiony metal. Po rozbiciu glinianej formy zostawał gotowy przedmiot. Trzeba było go oczywiście wykończyć, trochę go dopracować. Niemniej był to bardzo pomysłowy, pracochłonny, zaawansowany technologicznie, ale dostępny ludziom w prehistorii sposób na wyrabianie niesamowitych przedmiotów.
Kolejny niesamowity przedmiot, jak pan zaznacza, to nie wiem, jakaś spinka, zapinka do stroju. Cóż to może być? I takie tajemnicze znaki, jakieś krzyżyki tutaj zwracają naszą uwagę.
Wygląda jak spinka, ale to jest krzesiwo. Krzesiwo kambłonkowe, czyli rodzaj dawnej zapalniczki. Wykonane z nawęglonej stali, z żelaza. Tutaj mamy wzór z czasów wczesnego średniowiecza, czyli czasów funkcjonowania naszego grodziska, na którym się dzisiaj, naszego grodu, po którym grodzisko zostało i gdzie się dzisiaj znajdujemy. Ta metalowa sztabka była uderzana na przykład o kawałek krzemienia. W ten sposób by powstały iskry. Te iskry musiały być skierowane na jakąś podpałkę. No i był to sposób na rozpalanie ognia, który dzisiaj kontynuujemy na przykład pod postacią krzesiw survivalowych.
Czyli to nie jest tak, że ten współczesny człowiek całkowicie jakby odszedł już od tych zachowań swoich praprzodków.
Jak dla mnie, ci ludzie, którzy żyli w przeszłości, byli takimi samymi ludźmi jak my. Mieli te same problemy, te same słabości, żyli na tym samym świecie. Może mieli inną technologię, mieli zupełnie inną kulturę, zupełnie inne zwyczaje.
Możliwości mieć... też, materiały.
Tak, dostępne materiały, inny też światopogląd, ale musieli sobie radzić z rzeczywistością, bo nie mieli wyboru. Stąd tak wielka pomysłowość i tak wielkie bogactwo znalezisk archeologicznych także tutaj na Lubelszczyźnie.
A jak rodziła się ta pana fascynacja archeologią, panie Pawle?
Rodziła się tak naprawdę od dinozaurów, ale dość szybko dowiedziałem się, że archeolodzy z dinozaurami się nie zajmują i jeszcze w szkole podstawowej zdecydowałem, że archeologiem zostanę i szczęśliwie to się udało.
I też krzewi pan tę wiedzę właśnie do wszystkich tych, którzy na przykład dzisiaj podchodzą do państwa stoiska. Przypomnę, archeologiczne warsztaty prowadzone przez pana Pawła Dziechciarza i jego zespół. I tam na przykład tych skorup do sklejania chcą dotknąć nie tylko najmłodsi, ale i ci starsi, rodzice też i dziadkowie.
Tak, bardzo nas to cieszy. Jesteśmy firmą edukacyjną, prowadzimy głównie zajęcia dla szkół i przedszkoli, ale dorosłym też co nieco opowiadamy. Uwielbiamy pracować ze wszystkimi, którzy interesują się historią i chcą nas posłuchać.
W takim razie zapraszamy także na te archeologiczne warsztaty i generalnie na wszystko to, co dzieje się na grodzisku Żmijowiska. Pan Paweł zbiera te wszystkie atrakcje i zabawki i zaprasza państwa pod namiot, a ja już w tym momencie zwracam się do naszego gospodarza miejsca, pan Paweł Lis razem z nami. Drodzy państwo, no udało się, panie Pawle, oczywiście z pogodą.
No nasz zawód uczy nas zaufania do natury. Po prostu nie można się zniechęcać od razu nieprzychylnościami losu. Trzeba cierpliwie poczekać. I ta nasza cierpliwość była wynagrodzona. No i bardzo się cieszymy, że również nasi goście nie zwątpili w pogodę i tak licznie nas odwiedzili.
Państwo są razem z nami. My jeszcze zapraszamy także naszych radiosłuchaczy, bo wprawdzie o godzinie 14 już nasza antena satelitarna na wozie transmisyjnym zostanie złożona, ale państwo będą mogli uczestniczyć w warsztatach aż do godziny 16. Kto wie, czy nie dłużej, bo ognisko płonie, bo wszyscy chętni do tej kolejki, żeby rzucić oszczepem, żeby strzelić z łuku, też są.
Tak, no i też jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że nie można wobec naszych gości, którzy odwiedzą nas niemal w ostatniej chwili, odwrócić się tyłem i odejść. Musimy ich przywitać, musimy odpowiedzieć na ich pytania, musimy im pokazać tą naszą ofertę. Także no, tak samo będzie dzisiaj, do godziny 16 minimum.
Ale przychodzą tutaj ludzie, którzy są rzeczywiście zainteresowani archeologią, którzy chcą też pokazać tę archeologię dzieciom, taką właśnie praktyczną, namacalną.
Wie pani, bardzo długo pracowaliśmy na taki nasz wizerunek, taką naszą markę, bo wielu ludziom takie miejsca kojarzyły się z festynami archeologicznymi, gdzie przebrani za Słowian, za wojów, za wikingów przedstawiali jakieś tam sceny i wiele osób na początku się tego u nas spodziewało. To miejsce jest zbyt kameralne, żeby organizować tego typu wydarzenia. Natomiast tak jak mówię, wiele lat pracowaliśmy na tą markę, że w tej chwili ci, co przyjeżdżają, już wiedzą, czego się tutaj spodziewać. A szczególnie ten nasz zamysł, który sobie założyliśmy przed tymi europejskimi dniami archeologii, które właśnie teraz obchodzimy, żeby przygotować ofertę dla najmłodszych, jak widać, to doskonale wypaliło. Tak wielu dzieciaków to już dawno tu nie widziałem.
Bardzo nas to cieszy, ale zachęcamy i zapraszamy Państwa ciągle jeszcze. Jak Pan myśli, czy w tym współczesnym świecie archeologia potrzebuje reklamy?
Myślę, że nie tyle reklamy, ile dobrej popularyzacji, bo reklama nam się kojarzy z pewnym narzucaniem pewnych wizji, trendów, natomiast dobra popularyzacja, z taką, z jaką mamy tutaj do czynienia, robi swoje. Dzieciaki przychodzą, nie są w muzeum archeologicznym, nie ma napisów, nie dotykać eksponatów, wszystkiego mogą dotknąć, wszystkiego mogą spróbować i ja myślę, że widać po zainteresowaniu, że nie potrzebuje reklamy, potrzebuje dobrej, rzetelnej promocji i edukacji.
A taka popularyzacja ma właśnie tutaj miejsce w Grodzisku Żmijowiska, za co bardzo gorąco Państwu dziękujemy. My teraz odkładamy mikrofony i rzeczywiście idziemy, żeby i te garnki polepić i troszeczkę pokrzesać tym krzesiwem, no i z tego łuku i z tym oszczepem także tutaj powalczyć. Ręce w piasku też możemy zanurzyć. Cieszymy się, że Państwo dają nam po prostu taką możliwość.
A my się bardzo cieszymy, że Radio Lublin zechciało nam towarzyszyć w tych trudnych, jeśli chodzi o pogodę, chwili. I przez 2 godziny mogliście Państwo za pośrednictwem Radia Lublin słuchać o tym, no i chyba też oglądać, prawda?
Jak najbardziej.
To, co tutaj robimy. Także dziękujemy serdecznie, liczymy na współpracę w przyszłości.
Z dziką radością i przyjemnością bardzo dziękujemy naszemu gospodarzowi. Paweł Lis, kierownik oddziału Grodzisko Żmijowiska, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy pracowali na rzecz naszego programu. Paweł Pikul, Krzysztof Kosior, Bogusław Wichrowski. Do usłyszenia w kolejnych podróżach małych i dużych, też oczywiście z terenu. Kłaniamy się.